Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Wiesław Zaremba. Między Europą a Azją. Absolwent gdańskiej PWSSP. Malarz i pedagog. Najpierw przez kilkanaście lat uczył w macierzystej uczelni. Jego turecka przygoda zaczęła się w 1993 roku na Uniwersytecie Bilkent w Ankarze, gdzie zastąpił zmarłego tam na nowotwór profesora Jerzego Zabłockiego.
Po raz drugi zaproszono mnie w 1998 roku, ale wtedy zaproszono mnie już na poważnie, nie na rok, nie na 10-miesięczny kontrakt, tylko na minimum 5 lat. No i to była decyzja życia, bo ja miałem w Akademii Sztuk Pięknych pozycję dożywotnią, adiunkt drugiego stopnia. I za 3 miesiące miałem odebrać profesurę uczelnianą, tak zwaną. No jak zobaczyłem ten nowy uniwersytet i to wyzwanie, gdzie miałem skonstruować nowe pracownie, tworzysz coś od początku, od ciebie to zależy.
Ale już to był inny uniwersytet?
Tak, to był Uniwersytet Sabancı w Istambule. Nie znałem języka tureckiego i całe szczęście nie znałem zbyt doskonale języka angielskiego. Bo gdybym znał, to chyba bym nie wygrał tego konkursu.
Dlaczego?
Bo byłbym dobry wizualnie, mógłbym pisać rozprawy i książki. A tak jestem tylko dobry wizualnie. Można powiedzieć tak z polskiego punktu widzenia, że to jest prywatny uniwersytet, natomiast rządzi tym fundacja. Fundacja związana z rodziną Sabancı, która ma mnóstwo różnych biznesów, z których cały dochód jest przeznaczany na utrzymywanie uniwersytetu.
A studenci płacą za naukę?
Tak, 43 tysiące złotych za jeden semestr, co jest bardzo dużą opłatą. I na przykład europejskie uniwersytety, nie wiem, w Polsce jest chyba 5 tysięcy dolarów semestr dla studentów z zagranicy i to jest dosyć konkurencyjne ze strony polskiej. To jest galeria, którą założyłem na terenie uniwersytetu i było już chyba około 10 wystaw polskich artystów. Nie wiem, czy poznajesz osoby: Gajewski, obecny rektor, Mydlarski, kolejne wystawy z kolei w rewanżu w Polsce. To są moje fotografie, które teraz robię. Dokument i używam tak samo czarno-białej fotografii na filmie, które sam wywołuję. W Turcji o tyle jest wygodnie robić własne filmy fotograficzne, bo skanowanie filmów jest bardzo konkurencyjne. W Stanach kosztuje to około 200 dolarów jeden skan, a w Turcji 10 dolarów. Bardzo tanio drukuję zdjęcia swoje, które mają 1,5 metra na 1,20 m wymiaru. I ten cykl zdjęć to był właśnie ten format. No i produkcja jednego zdjęcia to jest 80 zł ten format. W Polsce 250.
Porzuciłeś malowanie dla fotografii, czy to jest jedno z...
Jeszcze malowałem w pierwszych 4 latach i brałem udział tutaj w wystawie na stulecie naszego związku. To jest cykl zdjęć z 11 stycznia. Galeria ZPAP na Piwnej i prace moich studentów i performance przeniesiony z mojej uczelni na teren galerii. Zazwyczaj to są lekcje rysunku figuratywnego, które trwają 4 godziny i chciałem jeden do jednego przenieść jak gdyby cały cykl, całą akcję tego rysowania. To jest coś, co jest trudne do zrozumienia w Polsce, kiedy po raz kolejny, już 5 chyba pokazuję ten spektakl, lekcje rysowania. I wszyscy, którzy równolegle biorą udział z uczelni innych, nie bardzo wytrzymują te 4 godziny. Nie są przystosowani do takiej pracy jak tureccy studenci. Przede wszystkim te wyjazdy, to już jest 5 wyjazd, one naprawdę motywują studentów do sporego wysiłku i pokazują całkowicie inną twarz, co jednak na miejscu w uczelni leniwi. W tej chwili przekracza się tylko granicę turecko-bułgarską. Jak się nie idzie przez Serbię, to jest się w Europie i sprawdzają naprawdę proformę. Nie trzeba mieć żadnego karnetu ATA, wszystkich pozwoleń, dopóki jest się autorem zdjęć, które się wiezie. Podobnie jest z pracami studenckimi. Dopóki jestem instruktorem studentów, którzy dają mi pracę na wystawę, nikt nie zwraca na to uwagi. Na przykład pytanie do ostatnich prac, co wiozę w tych trzech rulonach, powiedziałem, że to jest papier fotograficzny i nie dokończyłem, że do tła i mnie podprawił celnik, a fototapeta, mówię tak, fototapeta. Jest taki okres w życiu, jak się ma 44 lata i jak się sobie zadaje pytanie o sens życia i ja nie miałem dziecka. Pamiętam, że na początku kariery w Gdańsku zawsze starczało nam pieniędzy tylko na to, żeby namalować następne obrazy, ale myślenie o dziecku, to trzeba było zaangażować całą rodzinę, trzeba było mieć dziadków na miejscu. No w ogóle nie przychodziło mi to do głowy. No i nagle po prostu natura się we mnie odezwała. I przy okazji wyjazdu do Ankary na kontrakt w 1998 roku z Jurkiem Ostrogórskim, który mnie z dużym poświęceniem przechował u siebie w pokoju na takim plenerze. I jemu zawdzięczam nową małżonkę, bo z balkonu tego pokoju zobaczyłem wspaniałą istotę w Turuncz przy pięknym basenie, o wymiarach takich prawdziwych.
Ale nie basen był o wymiarach prawdziwych, tylko ta otóż istota, tak?
Otóż istota. I poznałem istotę i to okazało się, że to jest turczynka. No i użyłem wszystkich swoich talentów, żeby ją zdobyć.
Długo to trwało?
8 portretów i kasety z nagraniem w telewizji gdańskiej, że jestem ważny. No i później, kilka miesięcy trzeba było cierpliwie jeździć z Ankary do Istambułu na weekendy i to było dosyć trudne, bo zima tam też jest na trasie i nie zawsze mogłem wrócić na czas do szkoły. Ale w końcu, w 2000 roku zawarłem związek małżeński. Okazało się, że mam rodzinę w Turcji, 200 osób, które przyszły na ślub. No i wkrótce urodziło nam się dziecko. Córka. Ewa Ece. Ece oznacza, że jest księżniczką po turecku. Ewa do Ece bardzo ładnie pasowała, także to była moja decyzja, że Ewa. Natomiast Ece to decyzja żony. Na szczęście córka.
Dlaczego na szczęście?
A co byś zrobiła, jakby okazało się, że to jest syn i trzeba zrobić sunnit? To jest obrzezanie. Ślub cywilny, nie muzułmański, z tradycją trochę muzułmańską, kto pierwszy komu na nogę, na stopę nastąpi, tam jakieś takie były dziwne wątki takiej tradycji muzułmańskiej, natomiast nie, to był cywilny ślub, natomiast w tradycji rodzinnej, tak jak u nas jest chrzest, to tam jest sunnit dla chłopaka i co bym postanowił, czym się zgodził na to, czy nie.
A miałbyś dużo do powiedzenia, czy tu w tym wypadku twoja żona?
Prawdopodobnie nie miałbym dużo do powiedzenia. Tak jak zresztą w innych sprawach nie mam zbyt dużo do powiedzenia.
Jako obcy?
Jako mąż tureckiej żony. Próbuję przekonać do tradycji chrześcijańskiej, co się z tym wiąże, jaki rodzaj wolności, jaka jest odległość filozoficzna w chrześcijaństwie do wolności indywidualnej. Coś, co nie jest za bardzo zrozumiałe w Turcji. Młode pokolenia to oczywiście bardzo łatwo rozumieją i chciałyby z tego korzystać, natomiast tradycja turecka nie bardzo na to pozwala. Jest raczej taka odpowiedzialność grupowa, odpowiedzialność przed grupą. To raczej jest wschodni rodzaj organizacji społecznej. Najważniejsze jest dobro grupy, państwa. Próbuję oczywiście to wykładać podczas lekcji rysunku i malarstwa. Że czasem to wygląda inaczej, że mamy indywidualną wolność, z której możemy korzystać w sposób świadomy. Mamy własną odpowiedzialność przed własną wolnością. Obiecano mi, że nie będę musiał zdejmować butów. Po 2 latach już zdejmowałem. Także zaadaptowałem się do tamtego systemu.
Mówisz o przychodzeniu do domu.
Tak, jest to oczywista tradycja turecka, że nie wolno wejść do kogoś w butach. Należy buty zostawić na zewnątrz, przed wejściem głównym w korytarzu. To mnie szokowało na początku, ale...
To jest akurat drobiazg.
Nie, to jest ten moment korzystania z własnej wolności. Chcę wejść w butach, to idę w butach. Chcę zdjąć buty, to zdejmuję. Nikt o tym nie myśli. To jest powszechne. Mam już obywatelstwo tureckie równolegle z polskim. A jak się wtopiłem? Prawdopodobnie nie wtopiłem się aż tak bardzo przy przykrych uroczystościach, przy pogrzebach rodzinnych, w których brałem udział, w muzułmańskich pogrzebach rodzinnych. Byłem zaakceptowany. Nie musiałem się modlić, natomiast stojąc w odpowiednich rzędach, byłem nawet ustawiony w odpowiednim miejscu. Bo tam są pewne reguły, które są niezmienialne. I rzeczywiście tam zauważyłem wielką przewagę ważności mężczyzny nad kobietą w takich uroczystościach. Ale mitem jest to, że mężczyźni rządzą w domu. Rządzą w domu kobiety, cały budżet domowy ustawiają kobiety. Mężczyźni mają swoje miejsca, gdzie mogą od kobiet odpocząć. Dlatego się skupiają razem na herbacie czy kawie w tak zwanych palarniach, gdzie grają w karty. To jest moment ich relaksu. Odpoczywają od rodzin, od domów. W domach zawsze całe życie jest zaprogramowane przez kobiety. Na Bilkencie było dziwne zachowanie rodzin akademickich tureckich. My zapraszaliśmy na przyjęcia tak zwane domowe, natomiast rodziny tureckie do własnego mieszkania nie zaprosiły nas nigdy. I to wydawało mi się bardzo dziwne. Po raz pierwszy w Pamukkale tam wynajęliśmy pokój i weszliśmy po raz pierwszy do ich prywatnej części mieszkania. I mogę zobaczyć, jak Turcy w Pamukkale żyją. Dywany na całej podłodze, żadnego miejsca do siedzenia, jakieś tapety, dywany na ścianach. To było całe wnętrze. To rzeczywiście przypomniało mi raczej mongolski styl jurty, z tym, że w murowanym domu. I rzeczywiście to był przypadek, że ja mogłem zajrzeć do tego wnętrza, bo nikt mnie nigdy tam nie wpuszczał. Nikt turystów nie wpuszcza w takie rejony. Tak samo jak do prywatnych mieszkań tureckich nie byliśmy wpuszczani na Bilkencie, w czasach bilkenckich. Jak już zostałem członkiem rodziny tureckiej, oczywiście wiem wszystko, jak to wygląda. To nie jest żadna tajemnica. Wygląda to w miarę normalnie. Trochę tak jak u nas w latach 60. i jedynym dziwnym meblem jest stoliczek pod większym stoliczkiem. Jeszcze większym jest 8 stoliczków, które służą na przyjęcia do kawy. Każdy sobie bierze stoliczek, jaki ma najbliżej. I to jest taki dziwny mebel, którego ja nigdy nie widziałem wcześniej. W domach miejskich oczywiście są normalne kanapy, stoły. To wszystko wygląda normalnie. Aneksy kuchenne są dokładnie takie same jak w Europie. W stylu kształcenia są gender studies i rektor obecny Ayşe Kadıoğlu jest jak gdyby współtwórcą tego całego departamentu. Rzeczywiście w Turcji są problemy społeczne, które są, wyglądają o wiele bardziej drastycznie niż w Polsce i rodzaj samosądów rodzinnych jest nadal nie do przyjęcia, a zdarza się. I Siostra nie może pójść gdzie chce, na jakąkolwiek chce imprezę, jeżeli na to jej nie pozwoli jej brat. I tutaj jest najpoważniejszy problem, że zdarzają się samosądy rodzinne, gdzie są te młode dziewczyny ukamieniowane.
Za śmierć.
Tak. Nasz uniwersytet stara się wprowadzić jak nowy rodzaj zrozumienia sytuacji rodzinnej, tradycji. Czy z sukcesem? Propagandowo tak, ale codzienność wygląda odrobinę inaczej. Nikt się aż tak tym nie przejmuje. Te studentki, które tutaj przyjechały, no, można powiedzieć, że są wyzwolone w jakimś sensie. Ich rodzice oczywiście są cały czas na linii telefonicznej i kontrolują je, ale to jest wyjątkowe, że rodzice pozwalają na wyjazd dziewczynom w wieku 19, 20, 21 lat za granicę bez jakiejkolwiek opieki. Ja się nimi opiekowałem tylko w trakcie wystawy. To była moja odpowiedzialność uniwersytecka, natomiast one robią, co chcą. Jest to pełna wolność. Nie mają tego brata przy sobie. Natomiast większość w Turcji jednak to są rodziny tradycyjne. Sytuacja jest bardzo podobna jak w Polsce w sensie politycznym. Rządy przejęte przez organizacje islamskie w Turcji, demokratycznie. W Polsce rząd chrześcijańsko-demokratyczny.
No właśnie, Turcja Erdoğana to jest też chyba inny kraj niż ten, do którego ty przyjechałeś.
Tak, Ankara w latach 93 wyglądała jak Warszawa. Wszystkie kobiety, które pracowały w biurach, były ubrane tak jak w Warszawie, włosy otwarte. Ankara była bardziej europejska niż Istanbul. W ogóle Ankara wygląda jak Gdynia, trochę lata 20, architektura lat 20. Dokładnie tak samo, także czułem się jak w Gdyni, w Ankarze. To była Republika Świecka.
No to Atatürk.
Tak, lata 1923, rewolucja i nowa Republika Turecka. Największa rewolucja w kulturze, która się tam odbyła. Zmiana pisma arabskiego na litery łacińskie. Do dzisiaj są tego konsekwencje. Tam jest bariera historyczna. Nikt nie sięga oryginałów zapisanych przed 1920 rokiem, bo nikt tego nie jest w stanie odczytać. Kontrola być może społeczeństwa, tego nie wiem na pewno. Na naszym uniwersytecie się zmieniło tylko jedno. Nie można na wernisażu używać alkoholu na terenie uczelni. Ale w ASP, pamiętam, było piwo w barku i też pewnego dnia było zarządzenie, że nie można piwa podawać. Tam oczywiście powody są inne, u nas były inne. Taki szczegół, drobiazg, a w ogóle niepotrzebny. Więcej robi złego niż dobrego. Natomiast jeżeli chodzi o działalność artystyczną, nie, fundusze w ogóle nie są obcięte. Wszystkie współprace międzynarodowe, pomimo ograniczenia wyjazdów, zawsze dostawałem papier na wyjazd jako akademicki nauczyciel bez problemów. Natomiast gdybym walczył przeciwko republice politycznie, nie wiem, prawdopodobnie byłbym takim outsiderem uwięzionym.
A gdzie mieszkacie?
Na początku w mieście, w Kadıköy, piękna dzielnica, bardzo młodzieżowa. Można powiedzieć, że wszyscy studenci ze Stambułu mieszkają tam.
Tam można ta... po stronie azjatyckiej,
koło Haydar Pasza, stacji kolejowej Haydar Pasza. Tylko problemy z parkowaniem były kolosalne. Tam naprawdę nie było gdzie zaparkować. Jak się wracało z pracy, to musiałem godzinę krążyć w całym tym sektorze, że ktoś zwolnił miejsce, dopiero zaparkowałem. No i jazda samochodem, to było zawsze godzinę drogi do szkoły. Po 2 latach przenieśliśmy się na kampus, to jest 40 km od centrum Istanbulu. Życie na kampusie w moim wieku jest luksusem. Nie martwię się, czy dziecko będzie potrącone przez samochód. Życie wygląda na kampusie zupełnie spokojnie i mam blisko do pracy. Zawsze jestem na czas. Dojazd z miasta prawdopodobnie, ja nie mógłbym mieć takiego kontaktu ze studentami, nie mógłbym kontrolować swoich zajęć tak, jak to robię teraz. I na kampusie mamy tak zwane luksusy. bo to jest mieszkanie 130 metrów kwadratowych, wyposażone we wszystko, tak jak to powinno być. Nawet jak się zepsuje suszarka do pralki, to wystarczy zadzwonić i przynoszą nową. Ja nie muszę myśleć o mieszkaniu. Jest metro nowe i będzie bardzo blisko naszego kampusu, także za 3 lata, no wcześniej w ogóle metra nie było. 10 lat temu nikt nie myślał, że metro można naprawdę zrobić. Tak jak nigdy nie wiedziałem, że można się bać trzęsień ziemi, tak trzęsienia ziemi i zamachy bombowe to jest dla mnie to samo. To jest ta sama obawa. I to nie jest luksus. I z tych samych dwóch powodów można chcieć wrócić do kraju, żeby się nie bać trzęsień ziemi i zamachów bombowych. To jest dyskomfort największy w życiu w Turcji obecnie. Rodzaj ryzyka przy każdym wyjeździe do centrum miasta to nie jest przyjemność. Tak jak zastanawiałem się kiedyś, jak moi rodzice mogli przeżyć wojnę, tak te uczucia są zbliżone, że to jest jedna wielka, permanentna wojna non-stop od co najmniej od 8 lat. Jest dużo miejsc na szczęśliwe życie, ale zawsze przychodzi taki moment zastanowienia i jako ojciec to cały czas myślę o dziecku, prawda? Żeby było bezpieczne, żeby nie było gdzieś, gdzie jest zagrożenie. Dosyć kosztowne jest to życie, bo cały czas trzeba myśleć o takim zabezpieczeniu. Prywatna szkoła, niepubliczna. No i wszystko, co jest tego konsekwencją. Przyroda wszystko wynagradza, wakacje w Bodrum, wakacje w Antalii, wakacje w Adanie. To jeszcze profesor Witold Janowski, architekt z wykształcenia i grafik z zawodu, powiedział mi, że jak będziesz chciał zobaczyć całą Turcję, to ci życia zabraknie. No i widziałem tak 1/4. No śródziemnomorski klimat to jest chyba najlepszy klimat do życia. Dawniej przerażały mnie upały, ale okazało się, że w Bodrum przy plus 40 w cieniu suchość powietrza jest taka, że to można wszystko wytrzymać. A na Mazurach plus 30 to jest stojąca woda, to jest wilgotność, która zabija. Kuchnia jest rewelacyjna. Kuzu pirzola. Najlepszy schabik połączony z żeberkiem z jagnięciny. Nie jest to tanie, jest o wiele drożej niż w Polsce. No i wołowina. Jak byłem po raz pierwszy, to myślałem, że tam nie można nic zjeść w Turcji. Masło miało straszny zapach. Nie byłem zorientowany, gdzie należy co kupić. Po tylu latach to już nie jest problemem.
I umiesz gotować?
Tak, okazało się, że moja turecka studentka, która jest córką kucharza ważnego w Istambule, powiedziała, że tak jak gotuje kapuskę, to jej tata by lepiej nie zrobił. Kapuska to jest coś pomiędzy kapuśniakiem a bigosem. Podobnie wygląda, natomiast nie mają tam kiszonej kapusty prawdziwej, bo nie mają naszych bakterii. Natomiast my nie możemy mieć oryginalnego jogurtu, bo tam jest bakteria, która produkuje jogurt. Nie z siodłem mleko, a jogurt. W sumie bułgarski, nie turecki. Okazuje się, że to Bułgarzy wymyślili jogurt, nie Turcy. I Turcy myślą, że to jednak Turcy. Wyprowadzam ich z błędu. A propos, dużo rozmawiamy o kuchni z tureckimi studentami. Jest taki rodzaj odskoczni, to nas zbliża. Jak ja mówię, jak bardzo lubię kuchnię turecką, to jestem ich. Moja żona myśli o tym, że ona ma dosyć tego wspomnienia z 1999 roku, kiedy zginęło 8 tysięcy pracowników, którzy budowali nasz uniwersytet w Dużdrze. Oni tam mieszkali w hotelach robotniczych, które się po prostu zawaliły.
To było trzęsienie ziemi.
To było trzęsienie ziemi. Wtedy ta trauma po tym trzęsieniu. Moja żona jest skłonna do tego, żeby jednak przyjechać tutaj po emeryturze mojej do Polski. Dziecko wygląda na nietureckie, także ma tyle lat, co ta zaatakowana Turczynka, 13-latka.
No, mówisz o rasistowskim ataku
ja nie,
w Polsce.
Ja myślę, że to ktoś był pijany po prostu i sobie pozwolił na jakieś reakcje. To był przykry incydent, natomiast w Ankarze w 1993 roku wiem, że wszystkie polskie żony, które jeździły na zakupy do centrum z Bilkentu, my byliśmy zajęci, to one jeździły dolmuszami. I w dolmuszach było oczywiste, że są szczypane za pupy. To też było rasistowskie jednak. Białe kobiety były traktowane w Ankarze jak takie niczyje. Ja się zastanawiam sam ze sobą, jak to wyglądało w latach 90., kiedy tam pojechałem po raz pierwszy do Ankary. Wszyscy wydawali mi się ciemnoskórzy. To był dla mnie szok. Ja nie widziałem nikogo o normalnej karnacji skóry.
Znaczy jasnej.
No, przepraszam, widzisz, to jest rasistowskie. Tak zareagowałem. I to pamiętam szczerze, że po latach, ja już teraz nie widzę, kto ma jaką karnację skóry. To w ogóle nie jest żadnym problemem dla mnie. Ale wtedy ten pierwszy dzień, pierwsze dni pobytu, to był szok. Ja się czułem obco. Przy 40 stopniach wyglądam naprawdę jak ogorzały biały. No. Te rzeczy biorą się z tradycji, ze środowisk, z których się ludzie wywodzą. Oczywiście sytuacja polityczna też ma na to wpływ. To nie ma się co oszukiwać. Nie wiem, jak to wszystko zależy od mojego dziecka. Dopóki dziecko będzie mnie potrzebowało, to będę tam, gdzie mnie dziecko chce. No, skoro podjąłem taką decyzję życiową, że jest, to tak będę robił. Jak powiesz, że już mnie nie chce, to sobie przyjadę tutaj, będę malował. Rzeczywiście mam taki plan, że tutaj urządzę tak, jak ja chcę. Tu będzie moja pracownia, tu będą moje obrazy, tu będą moje farby. Od malarstwa nie odchodzę, bo uczę rysunku advanced drawing, zaawansowany rysunek, i tam od podkładu na płótnie poprzez wszystkie efekty izolacji szelakiem i rysowania szelakiem i tuszem, oni mają takie zadanie, żeby robić rysunek na płótnie. I ktoś, kto ma więcej czasu i więcej zdolności, zaczyna robić własne farby i kręcić. Jestem ciągle przy farbach i ciągle robię nowe odkrycia. I tak jak ze szpachli pomogę komuś umieszać dobrą farbę, to ja tego nie zapominam. I mi się chce malować oczywiście.
Opowiadał Wiesław Zaręba. Malarz i pedagog. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2018.